Auchan opuszcza Rosję, ale tylko po części. Sporą część biznesu Francuzów w kraju Putina przejmie tajemniczy 23-latek. Co dokładnie planuje sieć hipermarketów i czy rzeczywiście ma zamiar finalnie opuścić Rosję? Tesla zwolni 14 tysięcy pracowników. Powodem gorsze wyniki sprzedażowe i kłopoty popytowe z racji rosnącej w siłę konkurencji. Jakie remedium na te problemy zastosuje Elon Musk? Finlandia zwiększa podatki i staje się wiceliderem wysokości stawki VAT w Europie. Dlaczego teoretycznie stabilny kraj musi podejmować się takich ruchów? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek Extra, gdzie w środku tygodnia otrzymujecie dodatkową dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Na dobry początek, jak zwykle, proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę na potrzeby algorytmu i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Auchan wycofuje się z Rosji, ale tylko częściowo. W poniedziałek przekonaliśmy się, jak łatwo można zostać wprowadzonym w błąd dzięki prawdziwemu wysypowi artykułów z nieprawdziwą tezą. W mediach pojawiła się bowiem informacja, że Auchan, czyli francuska sieć hiper i supermarketów znana w całej Europie, wycofała się z Rosji, sprzedając swoje aktywa. Pogłoski o sprzedaży aktywów francuskiego koncernu nie są wyssane z palca, ponieważ w rosyjskich mediach faktycznie ukazała się informacja o tym, że spółka sprzedaje część biznesu w tym kraju. Jednak nie pozbywa się ona wszystkiego, a zaledwie części swojej własności, a pozostała część planuje nadal na tym rynku się rozwijać. A więc co dokładnie zostało sprzedane i kto to kupił? Z rosyjskiego jednolitego państwowego rejestru podmiotów prawnych wynika, że aktywa w Rosji sprzedała spółka Citrus, należąca do grupy Auchan. Firma zarządzała niemal 300 nieruchomości handlowych, z czego 40 centrów i galerii handlowych znajdowało się w dużych miastach w Rosji, między innymi w Moskwie, Wołgogradzie i Sankt Petersburgu. Nowym właścicielem centrów handlowych, wcześniej należących do Citrus, została spółka Trade Galleries LLC, której właścicielem jest 23-letni Tagir Shaimardanov poprzez spółki Kama Capital LSC i Kama Capital Management Company. Kama Capital została zarejestrowana latem ubiegłego roku. O nowym właścicielu wiadomo niewiele, natomiast z pewnością jest to ciekawa persona. Przyznam, że nieco żałuję, że nigdy nie było mi dane w wieku 23 lat zrobić tego typu zakupów. Jedni w tym wieku kupują w Auchan, a inni kupują Auchan, a przynajmniej jego sporą część. Jak piszą rosyjskie media, 23-latek ukończył studia prawnicze i pracował wcześniej w kancelarii Shaimardanov, Jalilov i Sabitov w Kazaniu. Jak informuje strona rbc.ru, przedwstępna umowa kupna-sprzedaży została podpisana tak naprawdę już w październiku 2023 roku. Pod koniec roku uzyskano zgodę Komisji Prawnej i Federalnej Służby Antymonopolowej na przeprowadzenie tej transakcji, a 25 marca 2024 roku została ona poświadczona notarialnie. Kwota transakcji nie została podana do informacji publicznej. Zgodnie z dekretem Władimira Putina, Francja została zakwalifikowana do grona państw nieprzyjaznych Rosji, co oznacza, że firmy francuskie, które dokonują transakcji, podlegają specjalnym rygorom prawnym. Auchan oczekuje teraz na zgodę administracji państwowej na transfer środków uzyskanych ze sprzedaży aktywów. Natomiast o wyjściu Auchan z tego rynku lub sprzedaży części aktywów spekulowano już od dawna. Pomimo agresji Rosji na Ukrainę, prezes Auchan Yves Clot zapewnił, że sieć będzie kontynuować działalność w Rosji, tłumacząc to koniecznością pomocy dla ludności cywilnej. Teraz Auchan potwierdza swoje zamiary. Po wybuchu wojny na Ukrainie wiele firm postanowiło kontynuować działalność w Rosji, czasem nawet mimo deklaracji o wycofaniu stamtąd swojego biznesu. Do tego grona należy choćby francuska sieć sklepów Auchan, za co była już wielokrotnie krytykowana. Nagłe zakończenie działalności w rosyjskich miastach oznaczałoby dla sieci rezygnację z 10% przychodów całej grupy Auchan, bowiem po Francji i Chinach to największy dla przedsiębiorstwa rynek. Po fali hura optymizmu w mediach co do wycofania się francuskiej marki z Rosji, 16 kwietnia spółka wydała oficjalne sprostowanie. Z komunikatu prasowego wynika, że Auchan Retail Russia nie ma żadnych planów zmiany swojej strategii ani działalności w Rosji, a firma firma zdementowała plotki o opuszczeniu rosyjskiego rynku. Wprowadzenie nowego głównego udziałowca, jak również jakiekolwiek inne zmiany strukturalne lub organizacyjne zachodzące w firmach zewnętrznych w żaden sposób nie wpływają na działalność Auchan w Rosji. Auchan Retail Russia potwierdza, że nie planuje zmieniać swojej strategii ani działalności w Rosji, kontynuując realizację wyznaczonych celów. Firma nie tylko nie zamyka się, ale planuje rozwijać szereg obszarów w celu poszerzenia zakresu działalności i zwiększenia zysków. Czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Serwis The Moscow Times napisał, że od początku wojny na Ukrainie rosyjski oddział Auchan działa autonomicznie, bez inwestycji ze strony spółki macierzystej. Wskazano przy tym, że w 2023 roku przychody Auchan LLC spadły o 4,7% do 226 miliardów rubli, a zysk netto spadł z 4,7 miliardów rubli do 460,2 milionów rubli. Co ważne dla rosyjskiego rynku, w czerwcu 2023 zniesiono detalistom zakaz przeprowadzania fuzji i przejęć, jeśli ich udział na danym terenie osiągnął 25% w ujęciu wartościowym. Dzięki temu rosyjskie firmy pewnie niebawem zwiększą swoje posiadanie, odkupując rosyjską część biznesu od zachodnich koncernów. Spółka Citrus, która jest częścią francuskiej grupy Auchan, zmieniła właściciela 12 kwietnia 2024 roku. Zakładam, że większość z nas ma na karku więcej wiosen niż jej 23-letni nabywca, ale raczej nie posiadamy wystarczającego kapitału na podobne przejęcia. Pozostaje nam więc inwestować nieco skromniej, na przykład kupując akcje tego rodzaju sieci jak Auchan. Może kiedyś kogoś z nas także będzie stać na zakup tylu obiektów naraz, ale zacznijmy małą łyżeczką. W tej kwestii naszej społeczności pomaga partner kanału, u którego do końca kwietnia możecie otrzymać bonusowo aż do 20 akcji o wartości do $700 każda. To całkiem przyjemny start do tworzenia własnego portfolio akcji czy też ETF-ów, a szczegóły i kody promocyjne widzicie właśnie na planszy. Z waszych wiadomości wynika, że zwykle jesteście do przodu o kilkaset złotych, ale zdarzają się też egzemplarze po kilka tysięcy. Także szczerze gratuluję. Cieszę się, kiedy możemy oferować wam coś więcej niż edukację. Choć nie ukrywam, że to właśnie ciągła edukacja jest podstawą, jeśli chodzi o inwestowanie. Pamiętajcie, że na platformie Freedom24 znajdziecie też ciekawe produkty oszczędnościowe w euro i dolarze, gdzie oprocentowanie nadal sięga nawet ponad 8%. Z kolei depozyty są zabezpieczone przez tak zwany ICF do 20 tysięcy euro. Jak wiecie, sam trzymam poduszkę w euro właśnie tam, bo ciężko znaleźć coś lepszego dla walut obcych. Wybór w Polsce niestety jest mocno ograniczony. Dlatego warto rozważyć ofertę partnera kanału, jeśli szukacie platformy do inwestowania w akcje czy ETF-y na różnych kontynentach lub chcecie sensownie ulokować euro czy dolary. Promocja na akcje trwa jeszcze tylko 12 dni, a szkoda z niej nie skorzystać, dlatego przypominam i zostawiam szczegóły w opisie filmu. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie w przypiętym komentarzu i pamiętajcie, aby użyć właśnie linka z opisu, aby kwalifikować się na kolejne promocje dla bizonów. Masowe zwolnienia w Tesli. Ponad 14 tysięcy pracowników straci pracę. Tesla ma zamiar mocno ciąć etaty. Według doniesień medialnych planowane jest zwolnienie ponad 10% załogi. Jakie są więc przyczyny tak poważnych zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie Ilona Muska? Dyskusja na temat zwolnień w Tesli była obecna w branżowych analizach już od dłuższego czasu. Przez ostatnie miesiące firma systematycznie przygotowywała grunt pod te ruchy, począwszy od weryfikacji kluczowych członków zespołu, a kończąc na ograniczeniach produkcyjnych w Gigafactory Shanghai. Teraz plotki te znajdują potwierdzenie w realiach rynkowych. Wszystko za sprawą przecieku firmowego komunikatu autorstwa samego Ilona Muska, który wydostał się na światło dzienne. Szczegóły dotyczące nadchodzących zwolnień w Tesli pozostają nieokreślone, ale na podstawie dostępnych danych procentowych możemy oszacować mniej więcej przybliżoną ich liczbę. Z informacji dostępnych na oficjalnej stronie firmy wynika, że w 2022 roku Tesla zatrudniała 127 tysięcy osób. Natomiast z analiz firmy MacroTrends wynika, że w roku 2023 liczba ta wzrosła do 140 tysięcy pracowników. Zatem według prostej kalkulacji zwolnienia mogą dotrzeć dotknąć co najmniej 14 tysięcy pracowników, biorąc pod uwagę, że firma planuje redukcję zatrudnienia o minimum 10%. Możliwe jest jednak, że liczba ta okaże się jeszcze wyższa. Na chwilę obecną nie jest jasne, które działy zostaną najmocniej dotknięte tymi zmianami. Jednak wiadomo już, że firma pożegnała się z dwoma kluczowymi postaciami. Ruanem Patelem, dyrektorem do spraw polityki i rozwoju biznesu, oraz Drew Baglino, starszym wiceprezesem do spraw układu napędowego i energii. Podczas cięcia wydatków na pierwszy ogień zwykle idzie właśnie dział do spraw rozwoju biznesu lub marketing. Niemniej, biorąc pod uwagę dzisiejsze tempo zmian rynkowych oraz rosnącą rolę mediów społecznościowych, redukcja w dziale marketingowym często okazuje się krótkowzroczna. Marketing stanowi obecnie jedną z kluczowych dźwigni wzrostu dla przedsiębiorstw. Z kolei zakończenie współpracy z Drew Baglino stanowi spore zaskoczenie i może sugerować problemy w rozwoju kluczowej technologii, czyli ogniw baterii 4680. Nieosiągnięcie założonych celów rozwojowych, które miały zredukować koszty akumulatorów o 50% zgodnie z obietnicami Battery Day 2020, wskazuje na potencjalne trudności innowacyjne w firmie. Redukcja etatów jest konsekwencją złego kwartalnego raportu dostaw, w którym Tesla znacznie przekroczyła szacunki dostaw i odnotowała rzadki spadek sprzedaży rok do roku. W pierwszym kwartale bieżącego roku firma wyprodukowała bowiem ponad 433 tysiące pojazdów, w tym 412 tysięcy modeli 3 czy też Y. Natomiast sprzedała w tym samym czasie tylko 386 810 samochodów, co skutkuje nadwyżką niemal 50 tysięcy sztuk. To akurat sytuacja bezprecedensowa dla amerykańskiego producenta. Dodatkowo w nadchodzącym raporcie kwartalnym z zysków zaplanowanym na wtorek, 23 kwietnia, oczekuje się, że Tesla osiągnie zysk na poziomie około 50 centów na akcję, co oznacza spadek w porównaniu z 85 centami na akcję w pierwszym kwartale 2023 roku. Spadek zysków Tesli jest zrozumiały dla obserwatorów rynku samochodów elektrycznych, gdzie konkurencja dynamicznie się rozwija. Tesla jako dotychczasowy lider w tej dziedzinie napotyka na trudności w utrzymaniu swojej dominującej pozycji. Głównym wyzwaniem dla amerykańskiego producenta są chińskie firmy, takie jak BYD oraz inne lokalne marki, które oferują tańsze alternatywy elektryczne. Szczególnie w ostatnim czasie dużym zaskoczeniem okazał się model SU7 od Xiaomi. Jego cena startowa wynosi zaledwie 120 tysięcy złotych, co stawia go jako naprawdę atrakcyjną opcję dla konsumentów szukających bardziej dostępnych cenowo pojazdów. Elon Musk zdaje sobie sprawę z tego, że rywalizacja z chińskimi producentami w segmencie tańszych samochodów elektrycznych może nie prowadzić do długoterminowego sukcesu. W odpowiedzi na te wyzwania Tesla zdecydowała się na zmianę strategii, kładąc duży nacisk na rozwój technologii robotaksówek. Ta decyzja podkreśla adaptacyjność firmy w reagowaniu na szybko zmieniające się warunki rynkowe. Czy tym razem Elon Musk znowu zaskoczy świat jako wizjoner? Czas pokaże. Na pewno będziemy obserwować dla Was rozwój wydarzeń i informować Was na bieżąco. Dlatego warto subskrybować kanał. Finlandia wprowadza spore zmiany. Podatki w górę, a emerytury w dół. Rząd premiera Petteriego Orpo zdołał sfinalizować porozumienie odnośnie ram budżetowych na lata 2025-2028 po dwudniowych negocjacjach. Zatem jakie zmiany przewiduje fiński rząd dla swoich obywateli? Kluczową nowelizacją jest zmiana stawki VAT. Zgodnie z zaprezentowanym budżetem ogólna stawka podatku od towarów i usług zostanie podniesiona do 25,5% z obecnych 24%. Finlandia, która już wcześniej plasowała się wśród krajów Unii Europejskiej o najwyższej stawce VAT, po ostatnich zmianach skutkujących wzrostem podatku do 25,5% zyskuje pozycję wicelidera w tej klasyfikacji. Obecnie przewodzą w niej Węgry z podatkiem VAT na poziomie 27%. Aktualne modyfikacje stawki VAT nie obejmą jednak całości rynku. Rząd zdecydował o zwiększeniu podatku dla produktów o wysokiej zawartości cukru, takich jak czekolada, a także napojów bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz wybranych napojów alkoholowych. Zmiana ta wprowadza wyższą stawkę VAT dla wskazanych kategorii produktów, podkreślając zamiar ograniczenia konsumpcji towarów uznawanych za niezdrowe. Z drugiej strony obecna stawka VAT na pozostałe produkty spożywcze oraz usługi gastronomiczne pozostanie na poziomie poziomie 14%. Rząd zadeklarował również utrzymanie 10% VAT na leki, usługi zakwaterowania, książki oraz wydarzenia kulturalne, co świadczy o strategii wspierającej dostępność kluczowych dóbr i usług. Jak utkało się w ogólnej świadomości, tradycyjnie kraje skandynawskie są postrzegane jako bastiony stabilności gospodarczej w Europie. Dlaczego zatem fiński rząd zdecydował się na podniesienie stawki VAT? Oficjalnie decyzja ta wynika z konieczności dokonania cięć budżetowych. Szef fińskiego rządu przypomniał, że relacja długu publicznego do PKB przekracza już 80% i zbliża się do 90%. Chociaż oficjalne dane dotyczące aktualnego poziomu długu publicznego nie zostały jeszcze opublikowane. Jednak patrząc na dług publiczny w 2023, wydaje się być to wysoce prawdopodobne. W 2023 roku relacja długu publicznego do PKB przekroczyła już 75%. Dla porównania, w innych skandynawskich krajach Unii Europejskiej, takich jak Dania i Szwecja, poziom długu publicznego wynosi zaledwie 30%. Rząd ustalił więc cel osiągnięcia 9 miliardów euro oszczędności oraz podwyżek podatków w trakcie swojej kadencji. Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów, podniesienie ogólnej stawki VAT z 24% do 25,5% zwiększyłoby dochody podatkowe o około miliard euro rocznie, co przyczyni się do redukcji deficytu budżetowego do poziomu poniżej 3%. Rozumiemy, że ludzie są zaniepokojeni i zdenerwowani tymi decyzjami w tym czasie, ale jestem głęboko przekonany, że jeśli zrobimy te rzeczy teraz, w dłuższej perspektywie sytuacja dla Finlandii i Finów będzie lepsza niż obecnie. Odwrócimy to. Plany budżetowe przewidują również umiarkowane zmiany w niektórych stawkach podatku dochodowego, jak również wprowadzenie opodatkowania emerytur dla osób o wysokich dochodach, to jest zarabiających od 23 tysięcy do 57 tysięcy euro rocznie. W Finlandii minimalna emerytura wynosi blisko 977 euro miesięcznie, co przekłada się na 11 719 euro rocznie. Zaproponowane zmiany w systemie ulg podatkowych dla gospodarstw domowych mają na celu oszczędności budżetowe rzędu około 100 milionów euro. Jednak jak uspokaja fiński rząd, dla kogoś, kto otrzymuje roczną emeryturę w wysokości 30 tysięcy euro, efekt wynosi około 100 euro rocznie. Wyjaśnił Orpo. Stwierdził także, że całkowita stawka podatkowa nie wzrośnie, a podatki od osób o niskich i średnich dochodach zostaną wręcz obniżone. Zaplanowane cięcia budżetowe wpłyną również na sektor opieki zdrowotnej oraz edukację. W sektorze opieki zdrowotnej nastąpi zmiana stosunku personelu do liczby pacjentów w całodobowej opiece nad osobami starszymi. Spadnie ona do wartości 0,6. Początkowo przyniesie to oszczędności rzędu 45 milionów euro rocznie, a następnie wzrosną one do 119 milionów euro. Ponadto usługi ratunkowe w opiece podstawowej i specjalistycznej zostaną scentralizowane i ograniczone, co spowoduje utratę niektórych usług w wybranych regionach. Choćby tak zwana gwarancja czasu leczenia zostanie wydłużona do 3 miesięcy, natomiast w stomatologii do 6 miesięcy, co pozwoli zaoszczędzić w budżecie około 130 milionów euro. W dziedzinie edukacji planowane jest zmniejszenie o 100 milionów euro funduszy przeznaczonych na szkolenie zawodowe, co obejmie także obniżenie zasiłku na mieszkanie studenckie, przynosząc oszczędność rzędu 57 milionów euro. Choć zazwyczaj w przypadku redukcji budżetowych poza opieką zdrowotną i edukacją cierpi także sektor obronny, Finlandia zdaje sobie sprawę z bardzo trudnego położenia geopolitycznego, mając bezpośrednią granicę z Rosją o długości ponad 1300 kilometrów. W takiej sytuacji zmniejszenie wydatków na obronność byłoby dla nich strzałem w kolano, więc na to się nie zapowiada. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie, aby odebrać bonusowe akcje od partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Zostawcie hashtag Bizweek w komentarzu w ramach pozdrowienia i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!